Witamy Państwa w drugim odcinku podcastu Ojciec
i Syn.
Tak jest.
Ale ja jestem ojciec.
No tak, ale to tak dla zabawy właśnie odwrotnie. Powiedzieliśmy tak.
Join me and together we can rule the galaxy as father and son.
Jak Ci się, tato, podoba mój dżingiel, który teraz chyba też użyję, czyli słynny Lord Vader.
Ja mam być Lordem Vaderem i no. Co Ci mogę obiecać? Że będziemy razem rządzić imperium.
Tak, galaktyką.
Galaktyką całą, tylko nie podobał mi się ten dziad, który byłby nad nami.
No, ale w konwencji filmu było tak, że on po tym unifikacji ojca syna miał być do likwidacji.
Ten dziad taki.
Tak jest.
Jak on się nazywał?
Palpatine. Palpatine, imię ludzkie, a imię...
Straszne było.
A imię lorda to było Darth... No nie pamiętam.
Darth Vader.
Nie, no Darth Vader to był Lord Vader, czyli ten w masce, natomiast ten wódz Imperium, Imperator, to był Darth na S. Zapomniałem w tej chwili nazwiska, a słuchacze na pewno będą wiedzieli.
No to chodzi o takiego, co siedział w fotelu, tak jak ja, miał na łbie kaptur.
Tak jest. No to Lord Vader był jego sługą teoretycznie.
Tak.
No dobra, ale do meritum, czyli...
Nie jesteśmy niczyimi sługami,
nie,
to możemy...
Nie, robimy podcast całkowicie niezależnie. I teraz wracamy do tych naszych zainteresowań różnych, odmiennych, ale jednak spróbujemy znów znaleźć rzeczy wspólne. Zbliża się zima, tak?
Idzie zima.
Tak jest.
To można powiedzieć, na zimę trzeba mieć swoje plany, inaczej jej nie przetrzymamy. Taka była piosenka, tylko dotyczyła... Chyba jesieni.
A kto ją śpiewał?
Oj, nie powiem ci, ale okay. taka była skoczna melodia. Jak dobrze wiesz, nie wypadam dobrze, jeśli chodzi o śpiew, więc nie zanucę, chociaż z tyłu głowy to mam. No i tu rzecz jasna, to jest dramat największy mojego życia, nie wiem czy twojego, że mój pradziadek, a twój prapradziadek był kompozytorem.
No zgadza się.
No właśnie.
Podajemy imię i nazwisko?
Był szczęśliwy, czyli Felix. On miał z pięć imion zapisanych.
No oczywiście, wiem. Utwór między innymi Burłaki.
Burłaki i Dumki
tak,
na fortepian.
Dumki ukraińskie.
Nawet, jak można o nim przeczytać, przestał komponować ze względu na to, że uważał, że robi to zbyt niedoskonale.
Tak jest. Miał manię... techniczną, żeby jego utwory były bardzo techniczne i rzeczywiście chyba są na fortepian. No dobrze, ale przechodząc jednak do meritum, rozumiem, że twoja praca zawodowa związana z kolarstwem i biatlonem, bo rozmawiamy tak chyba znów nam się ułoży jakoś świat sportu i świat biologii, a zwłaszcza owadów, jest jakoś uzależniona od pór roku, skoro mówisz o tej zimie, tak?
No, tak na oko wygląda, chociaż w dzisiejszym sporcie to już się wszystko przewraca do góry nogami, ale generalnie świat sportu można podzielić na sporty letnie i sporty zimowe. W tym takim klasycznym ujęciu, który często wiąże się z igrzyskami olimpijskimi, czyli że sporty letnie są rozgrywane na letnich igrzyskach olimpijskich, a sporty zimowe na zimowych igrzyskach olimpijskich. Oczywiście pojawiają się teraz we współczesnym świecie rozmaite kontrowersje i niektórzy chcieliby wyodrębnić na przykład jeszcze sporty halowe, które się rozgrywa w halach i to już niezależnie od pory roku. Na przykład przy konkurencjach zimowych sprawia to, że łyżwiarstwo, na przykład figurowe, kiedyś muszę odkasznąć, co mam zrobić?
Odkasznij w drugą stronę. Ja to i tak wytnę.
No Jezu, nie mam maseczki. Więc,
możesz mnie zarazić.
Na przykład łyżwiarstwo figurowe, kiedyś rozgrywane przecież na świeżym powietrzu, na taflach z wylanej wody, teraz się zrobiło sportem halowym, więc w sumie nie ma żadnej różnicy, czy to jest ciepło, czy to jest zimno, ba, czy to jest Abu Dhabi, czy jakaś Grenlandia, wszędzie można rozgrywać. Niektóre dyscypliny sportowe, choćby moje kolarstwo, jeszcze jest takie, że no na przykład w zimie, bo też w halach odbywa się kolarstwo torowe, czyli już tutaj ta aura, słoneczko nie jest potrzebne, czy nawet jest kolarstwo przełajowe, czyli cyklokros, który jest rozgrywany w terenie, ale też właśnie polega na tym, że czy po śniegu, czy po błocie się ścigają kolarze. No ale generalnie jest taki podział. Sporty letnie, sporty zimowe.
Czyli można powiedzieć, że świat sportu kieruje się również jakąś tradycją.
Niewątpliwie. No, same Igrzyska Olimpijskie, no to jest jednak ogrom tradycji. To jest taka marka, bo no, można organizować jakieś tam coś na kształt, ale Igrzyska Olimpijskie, no każdy, kto się interesuje sportem, no to jednak kojarzy, że to jest zupełnie inny wymiar. Troszkę piłka nożna się z tego wymyka.
Proponuję to zrobić drugim wątkiem naszej rozmowy, czyli pierwszym te pory roku i zbliżająca się zima, a drugą kwestią mogłoby być właśnie ta tradycja, na ile świat biologii i mechanizmy nim rządzące i mechanizmy rządzące społecznościami owadów kierują się tradycją, a na ile testują nowatorskie rozwiązania i możemy sobie porozmawiać, jak to jest w Polsce. No dobrze, ale to zostawmy sobie na drugą część.
Ale nie, bo chciałem się od razu ciebie zapytać, no bo ja miałem dłuższą wypowiedź, ażeby był pewien balans, jak ludzie lubią teraz mówić, czyli równowaga.
Ty jesteś bardziej znany.
Czy świat biologii można też podzielić na letni i zimowy?
No zdecydowanie, chociaż to zależy w jakim rejonie, prawda? Bo przez wiele, no nawet już można powiedzieć tysięcy lat, nasz tutaj, gdzie my żyjemy, powiedzmy w klimacie umiarkowanym europejskim, ten rejon charakteryzował się czterema porami roku. To będzie prawdopodobnie wraz z ociepleniem klimatu zanikało i klimat będzie się unifikował. Natomiast w wielu rejonach, gdzie no też rozwinęła się cywilizacja, na przykład w Azji, no charakterystyczna jest system dwóch pór roku. Więc to oczywiście w biologii, no i jeszcze są rejony, jak na przykład chociażby Antarktyda, gdzie no mniej więcej cały czas jest jedna pora roku. To nie jest tak, że nie ma różnic, ale no strategie przystosowawcze na przykład do cały czas mroźnego klimatu, no muszą być, no nie muszą się zmagać z tymi, prawda, zmianami klimatu, czyli no jak już są organizmy do tego dostosowane, no to przecież nie muszą mieć na przykład sezonowej wtedy aktywności jakoś takiej, sezonowego uśpienia, prawda, no bo jednak nie radzą sobie cały czas zimą. I tutaj też są różne adaptacje do różnych pór roku z pewnością, także to jest bardzo cykl roczny, czyli cykl obrotu Ziemi wokół Słońca jest no niewątpliwie bardzo istotny w biologii.
No tak, ale jeśli kojarzę, jak ładnie kiedyś mówiliśmy z kursu klas niższych, że taki miś, niedźwiedź sobie idzie spać w zimie i czeka na wiosnę, to zastanawiam się, czy są zwierzęta gdzieś tutaj w naszych okolicach, które są tylko aktywne w zimie, a w lecie jakoś hibernują, odpoczywają? Są takie?
Ciekawe pytanie. Nie wiem, czy u nas, ale na pewno są organizmy, które żyją cały czas w mrozie.
No, to zrozumiałe. No, to są jakieś ryby bez oczu, które żyją w głębinie.
Nie, nawet konkretnie w wiecznej zmarzlinie, na przykład niesporczaki, które się tak typuje, że wraz ze zdobywaniem kosmosu mogłyby być jednymi z pierwszych organizmów pionierskich, gdzieś na innych ciałach niebieskich. I one między innymi żyją sobie tam na Antarktydzie. No bo inne zwierzęta też tak żyją, że... No czy są wyjątkowi specjaliści, jak niedźwiedź polarny, ale dużo też jest takich, że jednak sezonowo, prawda, tam funkcjonuje. Tak, no pytasz o to, czy w Polsce, to rzeczywiście ciekawe pytanie. Na pewno jest odwrotnie, czyli dużo mniej organizmów jest aktywnych jednak zimą. A jeśli chodzi o temat tak jeden z wiążących mój, czyli pszczoły, no to pszczoły generalnie tak ewolucyjnie sprzed wielu milionów lat wywodzą się podobnie jak ludzie, tylko że wcześniej z Afryki prawdopodobnie. No i one się dostosowały na przykład do klimatu oczywiście europejskiego, ale też dużo z nich wymarło przy ostatnim zlodowadzeniu na przykład. Ewidentnie no nie są zbyt dobrze dostosowane do zimowej aury, do mroźnej, na przykład pszczoły miodne, no większość pszczół w ogóle hibernuje. W kokonach hibernuje na zimę. Pszczoły na przykład samotne. Pszczoły miodne no mają taką ciekawą strategię, że owszem przeżywają, no ale nie są raczej nieaktywne, czyli są zbite w kłębie i generalnie dbają o swoją królową matkę, która jest w środku kłębu i ona ma tak w środku taką stałą, taką samą temperaturę, jaka jest utrzymywana w gnieździe w lato, tylko ona. A te, które są na przykład na zewnątrz i się wymieniają, no można powiedzieć, że się poświęcają dla kokolonii i jakaś część zawsze z tego powodu spada, czyli umiera. Więc są to organizmy, które wywodzą się z ciepłych krajów i dostosowały się, że jakoś potrafią przetrwać, ale no mimo wszystko można by powiedzieć, że ten okres zimowy jest dla nich taką próbą, nie? Więc nie znam odpowiedzi na to pytanie i zmobilizowałeś mnie, żeby sprawdzić i na następnej audycji to powiem. Zreferuję ten problem.
Oczywiście. To masz zadanie do odrobienia, pracę domową. Natomiast to, co mówiłeś, to teraz sobie wyobraziłem tak żartobliwie, że zostańmy przy tym moim kolarstwie, czyli są drużyny zawodowe, to oczywiście doskonale wiesz, które mają swoich liderów. I teraz fajnie by było, tak sobie jak mi o to opowiadałeś barwnie, to ja sobie wyobraziłem, co by było, gdyby właśnie ta drużyna kolarska musiała się podobnie zachowywać. Czyli swojego lidera, na przykład Tadeja Pogaczara, trzymają gdzieś w środeczku ci kolarze przez zimę i go ocieplają, a ci na zewnątrz, ci najsłabsi, najmniej potrzebni jakby teoretycznie, go właśnie ochraniają. I co ciekawe, to jest oczywiście żart, ale tak jest w peletonie. Tak jest w peletonie. Właśnie ten lider, ta królowa, królowa, żeby w odniesieniu do owadów, on musi jechać bezpiecznie, musi się jak najmniej zmęczyć, a znacznie mniej niż pszczół, czyli tak tych 7 czy 8, teraz już coraz mniej zawodników w danym wyścigu, go właśnie ochrania i później oni są całkowicie w końcówce niepotrzebni. Nic się od nich nie wymaga, więc widzisz, cały czas łapiemy się na tym, że te obserwacje z zachowania, no przecież jak najbardziej naturalnego owadów, czy w ogóle świata zwierząt, człowiek już świadomie, bo to przecież świadomie, wykorzystuje przy jakichś rozmaitych działaniach, także przy okazji zawodów sportowych.
Ja myślę, że to nie musi być żart. To jest bardzo trafiona analogia. Jak najbardziej.
Nie, żart mówiłem o tym, że w zimie, prawda, kiedy kolarze nie jeżdżą, to chodź tutaj, tak chodź, jest. My cię ocieplimy.
Tak jest, ale opieka nad swoim liderem, nad najważniejszym osobnikiem w grupie, tutaj jest mikrospołeczność, można powiedzieć mikrokolonia, bo składa się powiedzmy, nie tylko z kilkunastu kolarzy, bo przecież do tej grupy, która ma wspólne interesy, należy zaliczyć również trenerów, masażystów i sponsorów. No i nic dziwnego, że dbają jakby o swojego lidera. I tak samo jak u pszczół, termitów czy mrówek, dzieli się społeczność na powiedzmy wodzów, królów, królowych i robotników, żołnierzy, no to tu mamy ewidentny podział na lidera i robotników. Nawet się przecież mówi, tak, że ci kolarze są... Nie, ale jakby ktoś powiedział robotnik, to by się obraził? Czy...
Nie. Ale widzisz, nawet są porównania. Teraz mi przyszło do głowy, że też jest to przeniesione właśnie ze świata zwierząt, czyli można powiedzieć, że Tadej Pogaczar w tym wyścigu czuł się, jakby był w kokonie.
No, tak jest.
Czyli nic mu nie groziło z zewnątrz,
no,
prawda?
No oczywiście, też jak będą trudniejsze warunki atmosferyczne, na przykład będą jechali pod wiatr, no to przecież otoczą go tak, żeby on się jak najmniej męczył. No. Ale ja nie wiem...
Inne porównanie jest takie, że przyjechał na metę w futerale.
Okej.
Okay. No ale to już nie jest porównanie
no,
ze światem.
No ale chodzi o pewien... Nie no, chodzi o ochronę nadal. O pewien rodzaj kokonu. Czyli przed konkurencją i przed warunkami zewnętrznymi też. Natomiast kłóciłbym się troszkę, na ile jest to świadomie, bo moim zdaniem to są po prostu naturalne mechanizmy i to nie musiało być tak wymyślone, że ktoś podpatrywał na przykład owady, aczkolwiek mogło być, natomiast no po prostu to jest naturalny mechanizm, który też wyewoluował jako strategia w kolarstwie, troszkę naturalnie w tym sensie, że drogą selekcji. Po prostu ta drużyna kiedyś pierwsza to zastosowała w Giro czy w Turze i inne ją po prostu zobaczyły, aha, no kurczę, oni to zastosowali i wygrali, to my w przyszłym roku robimy to samo.
To się zaczęło kształtować pod wpływem jednak coraz większych pieniędzy, czyli monetyzacji wpływających do kolarstwa, bo na początku XX wieku, czy na przełomie XIX i XX wieku, kiedy kolarstwo i w ogóle sport stał się ważnym czynnikiem społecznym, to na początku każdy jeździł na przykład w kolarstwie dla siebie, nie było jakiejś jazdy grupowej. Ale kiedy
albo dla drużyny narodowej.
No, też to nie było na początku ważne. To dopiero właśnie Igrzyska Olimpijskie wprowadziły to pojęcie takie bardzo dokładne, narodu, flaga, hymn.
Okej, ale to w kolarstwie, bo piłce nożnej chyba było to od dawna.
No, drużyna, no to już nie można.
Okej, faktycznie. No, okej, bo sport kolarski wywodzi się z indywidualnego, a teraz praktycznie stał się sportem zespołowym, tak? A piłka nożna jakby od zawsze była zespołowa,
No, w piłce nożnej, jeśli jesteśmy przy tym, no to się ta globalizacja, chociaż nie lubię tego słowa, ale wpłynęła na to, że drużyny klubowe są bardzo międzynarodowe. Ale już narodowa, no to musi być obywatel Polski, prawda?
No po prostu mają inne kryterium bycia w zespole, ale nadal jest to wspólna praca na rzecz jakiegoś jednego interesu.
Pieniędzy.
No tak.
W sumie to pieniędzy.
W sporcie amatorskim, narodowym zamiast pieniędzy mogła być na przykład sława i prestiż. Samorealizacja siebie.
No tak, taka satysfakcja.
No tak, ale nie mogłeś w piłce nożnej nadal, powiedzmy, jako obrońca, no nie wiem, nagle sobie stwierdzić, a dobra, to ja tam idę strzelać bramki i zostawić bez ochrony swoją własną bramkę. No, żaden poważny trener by cię nie zatrudnił.
Tak. No, w pewnym momencie się pojawiło coś takiego jak futbol totalny, czyli że wszyscy atakują i wszyscy się bronią. Teraz jest jakby troszeczkę odejście od tego, ale kiedyś rzeczywiście przed wojną to pozycje na boisku były bardzo, bardzo stałe, czy jakbyś narysował schemat, to zawodnik mógł się tylko poruszać w jakichś takich ściśle określonych korytarzach.
Okej, czyli kiedy... A kolarstwo ewidentnie wyewoluowało ze sportu indywidualnego. Słuchaj, to jest świetna analogia do biologii. W biologii mamy bardzo często przykłady, mnóstwo tych przykładów jest, że strategia społeczna, grupowa opłaca się dla przetrwania, żeby zawiązać grupę. Ale nie robi się to dla jakiejś idei grupy, tylko po prostu selekcja tak tym steruje, bo w biologii selekcja nie ma żadnego celu, nie? Że po prostu łatwiej jest przetrwać, czyli z pokolenia na pokolenie trwać po prostu w grupie. Łącząc się po prostu w taką, często się przedstawia w symbolu ławicy, że tak jakby jest mała rybka, która taki mem chodzi, że jest mała, że jest mnóstwo małych rybek, które płyną, powiedzmy, synchronicznie i ta ławica ma kształt wielkiej ryby, tak? I jakaś inna wielka ryba się jej boi. To jest oczywiście symboliczne, ale przedstawia to, o co chodzi. I to jest, bardzo często mamy w biologii ten mechanizm i u pszczół, i u mrówek, i u termitów, czyli u owadów eusocjalnych jest to ewidentne, że one wyewoluowały z owadów samotnych. Indywidualnych. Po prostu w grupie jest dużo łatwiej przeżyć, są dużo bardziej elastyczne. I to jest świetna analogia do właśnie kolarstwa. Ale mam pytanie.
Czekaj, bo ty zadajesz pytanie. Pamiętasz takie powiedzenie staropolskie z czasów właśnie pana Zagłoby, trylogii? Kupom, mości panowie, kupom, czyli atakujmy razem. A wiesz, co się później dodawało? Dalszy ciąg. Już później.
Boję się spytać.
Nie. Kupą, mości panowie, kupą. Kupy nikt nie ruszy.
No tak. Tak czułem, że będą jakieś tutaj fekalne analogie. Natomiast moje pytanie było, czy w czasach, bo to kojarzę, czy w czasach Ediego Merckxa, czyli bardzo jednego z najbardziej chyba znanych kolarzy.
No najlepszy, takich, nadal we wszystkich w rekordach. Statystykach, rekordach.
Właśnie, czy za jego czasów to jeszcze był indywidualny sport? To znaczy i pytanie od razu pomocnicze, bo on był już zawodowcem, czy na turze, jak on startował, czy było jeszcze tak, że jego kolega z drużyny no mógł się spokojnie wybić i nie liczyć się z nim, prawda? Nie miał jeszcze takich rozkazów od szefa grupy, że musi się nim opiekować. Czy to pod tym kątem było jeszcze indywidualne?
Już wtedy było, jak się pokazały wielkie gwiazdy. Oczywiście to bardzo dużo było nakręcane przez media, to wszystko było powiązane. Czy media kreowały gwiazdy i rzecz jasna za tym też stały finanse, bo ci najlepsi już zarabiali, a kolarstwo zawsze było i do dzisiaj jest, że system nagród jest indywidualny. Jakbyś popatrzył na nagrody, to jest indywidualne. Natomiast w podszewce jest zespołowy, czyli generalnie zespoły operują takim określeniem wszystko do wspólnego wora. czyli wielki wygrywa i nim pomagają, to nie znaczy, że ten wyjeżdża z wyścigu z 10 euro, chociaż teraz to już się nie płaci, a tamten powiedzmy jakieś setki tysięcy bierze. Nie, to się wszystko dzieli i to oczywiście powodowało. Choć tutaj jeszcze jeden aspekt doszedł w sposobie rozgrywania wyścigów, czyli telewizja. Wiadomo, że oni mają te napisy, że to są ruchome słupy ogłoszeniowe i w momencie, kiedy telewizja zaczynała coraz więcej pokazywać wyścigów, to one się zmieniły. Bo za czasów Merksa było tak, że pierwsze 150 kilometrów to się jechało spokojnie. Czyli no, trzeba się troszeczkę zmęczyć, ale nie wyrżnąć do końca.
Ale jeżeli ktoś chciał uciec, to mógł uciec.
No tak, ale prawie wtedy nie uciekali. Nie? Tak. No, i w momencie, kiedy pojawiały się kamery, no bo najpierw nie transmitowano wyścigów tak jak teraz od początku do końca, tylko powiedzmy tam ostatnie 50, 60 kilometrów.
No zresztą wtedy
no to wtedy
było...
ci wielcy zaczynali atakować. A teraz to wygląda w ten sposób, że maluczkim, ciekaw jestem, czy właśnie w świecie zwierząt też coś takiego istnieje, czy tak maluczkim odpuszcza się ten początek telewizyjny, jak etap jest pokazywany od początku. Czyli tak, no wy z tych słabszych drużyn, no to sobie tam zaatakujcie, my będziemy mieli was pod kontrolą i wtedy odskakują od peletonu ci zawodnicy, którzy nie mają innej okazji pokazania się, ale wtedy jak on ma jakiś napis firmę X na koszulce, no to go też pochwalą, mówią, super, dzisiaj jechałeś przez 3 godziny, cały czas koszulkę, logo sponsora prezentowałeś, czyli on sobie znalazł tutaj jakieś takie miejsce i to na tyle się zmieniło. A kiedyś jak tego nikt nie widział, no to wiesz, nie pokazywały, no to nie było sensu uciekać, rozumiem. Chociaż no, były jakieś takie dramatyczne ucieczki, ale rzecz jasna rozmawiając tutaj, przyjmujemy jakąś generalizację, tak?
Tak, ale mi chodziło też, czy tak było tak jak teraz, że jak Eddie Merckx któryś raz już z kolei startował i chciał wygrać i wszystko...
Za jego czasów
i
już
nie,
było.
Okej, czyli od razu było planowane, że tak, cała tak. drużyna pracuje, żeby on tak, wygrał tur. Tak, i to tak. jest jakby główny, najważniejszy cel, tak?
Tak jest.
Okej.
To troszeczkę wcześniej, czyli początek XX wieku, to było tak, że każdy jechał dla siebie. No.
Mhm. Byli wtedy sponsorzy już?
Były dość, nie, grupy zawodowe to się gdzieś, czyli jacyś sponsorzy się pokazywali w latach 30. za większością, ale nagrody były, za większością wyścigów kolarskich, ich początków stały gazety, bo dla gazet to było L'Équipe, tak jak i Przegląd Sportowy Tour de Pologne, L'Équipe, jeśli chodzi, czy Louto na początku Tour de France, bo gazety poprzez wyścigi kolarskie widziały doskonałą formę reklamy, czyli pokazania danego wydawnictwa, danej gazety w całym kraju. Dlatego dążyły do czegoś takiego, żeby to był Tour de France, czyli dookoła Francji, bo żeby pokazać, że tutaj tę gazetę, no bo wtedy była wspaniała ekspozycja, no wiesz, w momencie, kiedy nie było telewizji, no to nigdzie nie można było tego pokazać, a tutaj fizycznie się rozdawało gazety i tak dalej, i tak dalej.
Okej, może kiedyś zrobimy sobie odcinek historyczny, ale idźmy tą zimą. Powiedz mi, mówiąc nomenklaturą biologiczną, jak osobniki kolonii przygotowują się do zimy? No bo wiadomo, że no, przynajmniej mieszkając, oczywiście teraz trochę się pewnie zmieniło, bo zaraz mi powiesz, że pewnie jeżdżą sobie gdzieś tam na treningi do ciepłych krajów, ale no jaki jest system przetrwania tej zimy?
Kolarze kiedyś w zimie, poza sezonem, realizowali taki, ja wiem jakbym to nazwał, program alternatywny. Oczywiście nie można wziąć rozbratu ze sportem, czyli powiesić rower na haku i 3 miesiące nic nie robić. Więc było tak, że październik, początek listopada to był takim... regeneracja, odpoczynek, ale też nawiązywanie jakichś więzów, troszkę takiego leczenia, jakieś wody, ale bez roweru raczej.
Wody? No,
lecznicze.
A, okej. Okay. Sanatorium na przykład?
Tak, krynice jakieś piwniczne, tego, tego typu rzeczy. Od grudnia się już brała praca, no ale ponieważ w tych krajach takich jak Polska na rowerze nie można było jeździć systematycznie, no to było Zakopane, czyli troszeczkę wysokości też, żeby trenować, biegi narciarskie, marszobiegi, jakieś tam siłownia, może jakieś gry zespołowe i tak powolutku. Teraz już się na tyle zmieniło, że nawet kolarze amatorzy pakują rowery, Wyspy Kanaryjskie i katujemy, Cypr, katujemy gdzieś tam kraje Mangrebu i już jeździmy na rowerze, czyli w zasadzie jeździ się cały czas na rowerze. Jeżeli są zgrupowania w tych grupach zawodowych, to są takie troszeczkę integrujące, czyli na przykład niedawno Rafał Majka ze swoją drużyną Team Emirates był na na takim zgrupowaniu, gdzie integrującym, gdzie na przykład jeździli samochodami po torze formuły, troszkę takie wyścigowe, no takie wiesz, no zabawowe, ale z taką myślą, że tworzymy tutaj zespół, tak, że nie wiem, ścigamy się na tych samochodach, troszkę się pośmiejemy i tak dalej. Więc w zasadzie takiej przerwy, jak kiedyś nie mają, bo i sezon rozpoczyna się wcześniej, bo kiedyś była tylko Europa, czyli pierwsze wyścigi, nieśmiało gdzieś na południu Włoch, w lutym, w marcu, w Hiszpanii. A teraz no właśnie kraje Bliskiego Wschodu oferują wyścigi, w Australii są wyścigi, czyli tak na dobrą sprawę można się ścigać cały sezon.
Okej, okay. Czyli na pewno pszczelarze nigdy nie hibernowali, nie można tak powiedzieć.
Pszczelarze czy kolarze?
Przepraszam, kolarze.
Pszczelarze to ciebie się trzeba...
Nie, pszczelarze trochę hibernują, bo mają przerwę w robocie. Nie, kolarze nie hibernowali, mieli po prostu zastępcze sporty.
No hibernowali tak, przez miesiąc.
Tak, ale te wyjazdy sprawiają, że jednak prawdopodobnie no nie, to jest tak specyficzny, wyspecjalizowany sport, w sensie też uchowym pracy mięśni, że nie da się tego zastąpić innymi sportami po prostu.
No, kiedyś zastępowano... Bo wiesz, w kolarstwie mięśnie długie są potrzebne i jedyny taki sport polecany dla kolarzy, ale to kiedyś, to były panczeny, czyli łyżwiarstwo szybkie, bo jakby jest zbieżne i zresztą można tutaj podać kilka nazwisk, ale nie o to chodzi, odnosili sukcesy i w tym sporcie.
Kojarzę, nie podam ci nazwiska, ale pamiętam, że mnie zabierałeś, jakby ja byłem mały i faktycznie... Pamiętam, że oglądaliśmy jakieś wyścigi na torze łyżwiarskim, tak dobrze mówię?
Tak.
I tam był kolarz.
Tak. Jarosław Chojnacki, ksywka Panczen. Stąd, bo on kiedyś uprawiał łyżwiarstwo szybkie, później się przerzucił na kolarstwo i zawsze był organizowany taki wyścig, taki duatlon, czyli był i jazda na rowerze, tak w zimowych warunkach, plus panczeny. No i oczy, czyli łyżwiarstwo szybkie. No to Panczen, wiadomo, był królem.
No to owady tutaj jest różnica, dlatego że no...
Musi być różnica.
No, gdzieś musi być. Dlatego, że no jednak nie są w stanie się przetransportować na takie duże odległości, na przykład z Polski na Wyspy Kanaryjskie.
Ale bociany.
No ale to chciałem o tym powiedzieć, ale na razie mówmy o tych owadach. No muszą spędzać czas, prawda, znaczy tak, czas zimą w tym mniej więcej miejscu, w którym bytują w sezonie aktywnym. Więc mają tutaj różne strategie przetrwania, od hibernacji powiedzmy po takie częściowe zwolnienie metabolizmu, no i schowanie się gdzieś głęboko, głębiej, jak na przykład mrówki schodzą gdzieś do podziemi, głębiej, gdzieś cieplej. Natomiast fakt, no oczywiście teraz to się będzie trochę zmieniało wraz ze zmianami klimatu, no i pewnie zresztą u kolarzy też, natomiast no nie mają takiej możliwości, żeby przeskoczyć gdzieś daleko. Faktycznie można by tu bardziej szukać analogii do ptaków, które latają do ciepłych krajów, chociaż oczywiście one nie mogą tego zrobić przez jedną dobę, tylko dla nich to jest bardzo wyczerpujący lot. W każdym razie, no, rzeczywiście lecą i tam są też aktywne w tamtych ciepłych krajach, więc nie przechodzą takiej hibernacji, no, jak na przykład niedźwiedź, prawda, który jednak tutaj zostaje. Także i to też dzięki lot... No, w sumie, no jest to jakaś analogia, no bo kolarze na te Wyspy Kanaryjskie lecą jednak mechanicznym z ptakiem, można by powiedzieć. Przecież samolot jest, jego budowa jest wzorowana też na podpatrywaniu zwierząt, no jakby nie było. Więc oczywiście, ale no, ten mechaniczny ptak jednak jest w stanie to zrobić dużo szybciej i No a sami kolarze się nie męczą, tak jak osobniki ludzkie się nie męczą, tak jak osobniki ptasie. Natomiast, no tak, sam powiedziałeś, że tam latają i nie mają tylko jakby treningów, czyli mają też takie wspólne zabawy integrujące, to można by to jak może porównać do jakichś godów, prawda, że też, no... Chyba żeby się tam okazało, że na tych wyjazdach się jakieś związki.
Nie, o to mogę przejść do drugiej dyscypliny. O ile kolarstwo, choć teraz już się coraz częściej pojawiają grupy, że są ten sam sponsor ma, czyli ta sama nazwa ma grupę i męską i żeńską, to jednak i wyścigi, większość wyścigów i przygotowań i nawet status finansowy jest różny. Natomiast w biatlonie, czyli w mojej drugiej dyscyplinie, która już niedługo pod koniec listopada Puchar Świata się rozpocznie, zawody biatlonowe są rozgrywane w tym samym miejscu i dla kobiet, i dla mężczyzn. Nie ma tak, że panie gdzieś tam, a panowie tutaj, jak na Walpejskim.
Bo kolarze osobno, tak?
Tak, tak.
Nie biorą ze sobą ani żon, ani kochanek, ani nie...
No. Myślę, wiesz, nie jestem pewien, ale jak to teraz wygląda, ale na tych obozach integracyjnych, czyli tak jak kiedyś mówiłem, te Krynica i tak dalej, to dopuszczano. Dopuszczano, okay. żeby małżonki z dziećmi pojechały, no żeby znowu, no wiesz, nie było tak, że gościa cały sezon nie ma i ledwo sezon się skończył, to on też już znika. Nie wiem, jak to jest w grupach zawodowych, ale przypuszczam, że też są tego typu rozgrywane. Ale tu ci chciałem powiedzieć o tych godach, bo biatlon jest właśnie taką konkurencją, gdzie panie i panowie idą cały czas tym samym rytmem, w tym samym miejscu i kadry danych krajów, no bo tu już nie ma grup zawodowych, tylko jest federacja krajowa, no jak wysyła na zgrupowania, to i właśnie też i panów, i pań. I co ciekawe, gody tam działają, bo bardzo dużo związków wtedy powstaje i biatlon charakteryzuje się tym, że jest dużo małżeństw biatlonowych albo no, takich związków partnerskich. I nawet niedawno, to już tam nie wchodźmy w szczegóły, atmosfera w ekipie Szwecji bardzo się podobno popsuła przed sezonem, bo jedna pani była z jednym panem, a od tego roku jest z innym panem. I w związku z tym ci panowie, ten zwłaszcza odrzucony, no teraz twierdzi, że wszystko diabli wzięli, że mieli taką fajną sztafetę, że mieli taką fajną atmosferę, no a ponieważ teraz godowy jakby kwas się pojawił, no to wszystko się rozpadło.
No tak. Czyli z jednej strony fajnie, bo dużo się pojawia związków i te związki no, mają dużo ze sobą wspólnego, bo są związane partnerzy zawodowo z biatonem, a z drugiej strony jest potencjał na różne obyczajowe aferki, tak?
Ale teraz znowu ci przytoczę, bo tu muszę użyć brzydkiego określenia i troszkę seksistowskiego. Dopuszczasz?
Dopuszczam, mam możliwość... Mam możliwość w odcinku, w Apple Podcast i tak dalej, zaznaczenia, wiesz, że tutaj się pojawiają słowa nieprzyzwoite. Dobra. I jeżeli ktoś nie chce, to nie słucha.
A, rozumiem. No to się kiedyś było takie powiedzenie, to a propos biatlonu. Nie bierz dupy ze swej grupy. Czyli niedobrze mieć partnerkę, która robi to samo i jest w tej samej, w tym samym systemie działania przez cały rok. Bo w sumie kręcisz się wokół tego samego. Nie wiem, czy nie lepiej mieć właśnie osobę, która robi co innego i coś innego i wtedy można o różnych rzeczach szerzej porozmawiać, a nie tkwić tylko w tej jednej dyscyplinie. Od razu tu mogę powiedzieć, czy takie problemy też występują u zwierząt, choć chyba nie, no bo ten gatunek tam jest jednak istotny w sensie przetrwania właśnie. Zdarzają się tam jakieś krzyżówki?
Międzygatunkowe?
Tak.
No oczywiście, tak. Współcześnie już się tato uważa, że tutaj nauka poszła do przodu, że generalnie gatunek jest sprawą rozmytą od takiego miękkiego pojęcia, a są nawet biolodzy, którzy uważają, że gatunek jest sprawą urojoną, to znaczy nie występuje obiektywnie, tak jak prawa fizyki, niezależnie od ludzkiego umysłu ludzkiego to szeregowania w przyrodzie, w rzeczywistości, a jest potrzebny po prostu do szeregowania.
No to przecież generalnie... był ten naukowiec, który to wprowadził, a to, prawda, wszyscy się tego trzymają, Linneusz, tak? Tą systematykę.
Tak. No tak, no ale oczywiście świetny, wybitny naukowiec, no ale działał dawno temu, jak jeszcze niewiele było wiadomo. Znaczy, nadal niewiele wiadomo, ale więcej niż te. To jest sprawa rozmyta, bo zauważ, że ona i tak jest tylko, najprostsza definicja gatunku to jest prawda to, że osobniki, które się krzyżują, muszą dawać płodne potomstwo. To każdy umie zaśpiewać nawet z podstawówki. Natomiast to nie jest i to już nawet, po pierwsze to działa tylko u pewnych zwierząt nam jakby, powiedzmy kręgowych, dość bliskich i też nie działa zero-jedynkowo. To znaczy są organizmy, które tworzą krzyżówki płodne międzygatunkowe, a i w obrębie jednego gatunku są osobniki, które nie...
Muł na przykład.
No tak, to jest stworzone przez człowieka, ale, no tak, ale muł jest bezpłodny. Mu jest bezpłodny. Aha. Nie, są takie, które są jak najbardziej płodne.
No to daj przykład.
Szakal na przykład. Aha. Szakal występujący z krzyżówką Stanów Zjednoczonych. Natomiast są pewne żaby. Są pewne żaby, a w ogóle u roślin to jest bardzo popularne, ale okej, zostajmy przy zwierzętach kręgowych, jak najbardziej są pewne takie żaby, które w ogóle jest pewien fenotyp żaby, który występuje tylko dzięki krzyżowaniu się dwóch żab z dwóch różnych gatunków. I to nie pamiętam teraz jak, ale specyficznie, że na przykład mężczyzna musi, czy samiec musi być z określonego gatunku, a samica z innego, wtedy ta żaba, wtedy
jest
znana
płodna.
Populacja tej żaby, tak, jest płodna i może wystąpić. W związku z tym są takie odstępstwa. W biologii w ogóle, z biologia tak się mówi, że składa się z szeregu wyjątków. Więc są odstępstwa w tą stronę i są odstępstwa w tą stronę, że osobniki z tego samego gatunku, no tak zostały zakwalifikowane z innych spraw, podobieństwa fenotypowego, genowego i też pewnej tradycji, nie są w stanie dać płodnego potomstwa. Jest taki ciekawy przykład, na przykład ptaków. Chyba mew, ale teraz nie pamiętam. Wokół na przykład dużego bardzo jeziora Hudson w Kanadzie, tak? Ono jest tak duże, że...
To chyba zatoka.
Okej. To nie pamiętam.
Hudson, Zatoka.
Zatoka, masz rację, ale jest tam też takie duże jezioro. I w każdym razie jest populacja pewnych ptaków, która żyje wokół tego jeziora i generalnie są to zwierzęta, które żyją, ich środowiskiem życia jest teren przybrzeżny, ale no penetrują zazwyczaj tylko rejon z sąsiadami, więc jeżeli jakieś osobniki się przenoszą, żeby się przekrzyżować z kimś innym, no to raczej blisko. I teraz jest tak, że jak zbadasz całą populację, no to cała ta populacja się rzeczywiście krzyżuje, to znaczy osobnik z sąsiadem, później sąsiad z sąsiadem, sąsiad z sąsiadem i tak może zatoczyć całe koło. Ale kiedy weźmiesz osobnika, który w naturze nie ma szansy spotkać z jednego końca jeziora i drugiego, to one nie dadzą ci płodnych potomków, mimo że należą do tego samej, nie tylko gatunku, do tej samej populacji nawet, ale nie dadzą ci płodnego potomstwa, bo jednak te różnice sąsiada od sąsiada powodują, są zbyt duże, że już, wiesz...
Wiesz, jakby to na ludzkie przełożyć, już nie na sport, to z sąsiedniej wioski, okej, to dzieci będą, a jak już do miasta pojechał, to został bezpłodny.
No tak, można by, ale nie, no wiesz, ludzie są dosyć specyficzni i ludzie, ciężko to ludziom spostrzegać, że gatunek jest pewną sprawą rozmytą, bo no tak się stało, że ewolucja tak i selekcja szczególnie postąpiła, że no zostaliśmy tylko jednym gatunkiem, który żyje współcześnie. I tylko znamy inne gatunki człowiekowate i ludzi też, na przykład Neandertalczyka, Homo erectus i tak dalej, tylko znamy z wykopalisk, prawda? Tylko w formie kopalnej. I w związku z tym no mamy takie troszeczkę zaburzone tutaj postrzeganie. Natomiast no w świecie, gdzie jest bardzo dużo spokrewnionych ze sobą blisko gatunków, nie, te podziały jednak, jak się okazało, nie są takie ostre. Ale to i tak tylko u organizmów płciowych. Wyobraź sobie, jak możesz zastosować ten podział do organizmów bezpłciowych, nierozmnażających się płciowo. Absolutnie się nie da. I na przykład, bo również podziały gatunkowe stosuje się do wirusów. I teraz wirus COVID-19, to czy dany wirion należy do tego gatunku COVID-19, czyli SARS-CoV-2, czy nie, jest sprawą czysto umowną. Umawiamy się, że ponieważ potrafią zarażać człowieka, to należy, a jak potrafi zarażać nadal nietoperza, a jeszcze nie człowieka, to już nie. Ale to jest sprawa umowna, prawda? No, po prostu nie ma tutaj tego zupełnie kryterium płciowego, no bo nie ma rozmnażania płciowego. Tak samo u bakterii, które na przykład rozmnażają się przez podział. To są po prostu sprawy no po prostu umowne, czy to bierze się pod uwagę fenotyp, czy to po prostu możliwość zarażenia tego i tych, i tych, i, a nie tych populacji, ale na przykład z wirusem HIV, no to też nie jest taki podział jasny, bo wiadomym jest, że ten wirus wywodzi się, prawda, z małp. On przeszedł na ludzi z małp, na przykład. W związku z tym, no to też nie jest tak, że potrafi zarażać tylko jeden gatunek. Generalnie te podziały w ogóle nie mają zastosowania w rozmnażaniu, przy rozmnażaniu bezpłciowym, no bo nie ma, znika ci absolutnie to kryterium. Bierze się pod uwagę jakieś inne podobieństwo, ale generalnie ja bym to porównał, że gatunek jest czymś takim jak mgławica, że jego po prostu, że jego...
Cent.
Tak, natomiast jego granice są sprawą rozmytą, są rozliczne wyjątki, ale strasznie się na ten temat rozgadaliśmy. Już nie pamiętam, dlaczego zaczęliśmy o tym mówić.
O, bo wyszło od biatlonisty.
No, okej, okay. Może nie liczyć.
Wyszło, nie pierz dupy ze swojej grupy.
Aha. Ja myślę, że jeżeli już mamy w to iść, to w zależności od sytuacji. Raz może być to opłacalne, a raz nie. Raz może być to fajne, a raz no, nie.
Masz rację, bo raz można w zęby dostać, a innym razem nie.
Nie. No, ja bym powiedział,
mówię o podrywaniu. No
tak, ale urozmaicenie. Znie swojej grupy to
o
masz...
Jezu, nie idź w tą stronę. Dobra. Już nie urozmaicaj mi życia.
Nie. Chodziło mi o sam fakt choćby wymiany genetycznej, prawda? Więc tutaj są korzyści i straty. Na pewno. W ogóle we wszystkim w biologii są korzyści i straty. Myślę, że to też akurat w sporcie jest podobne. Dobra. Ale idźmy, to zimę mamy mniej więcej przerobioną. Są sporty zimowe, są sporty letnie, które, no powiedzmy w toku, przy globalizacji trochę to się zaciera, ale jest, występuje sezonowość. Natomiast przejdźmy do tej tradycji, co mieliśmy tutaj rozmawiać. Na ile w sporcie, w kolarstwie testuje się nowe, organizacje, które zarządzają kolarstwem w tym momencie, czyli stowarzyszenia i unie, na ile są otwarte na nowe rozwiązania, a na ile jednak wolą polegać na tradycji i są niechętne zmianie.
Jakby ci to, synu, powiedzieć. Teraz to się strasznie zaciemniło, no niestety przez sprawy finansowe. I jeśli na przykład popatrzymy w ogóle na Olimpis, to wymyślił to Baron de Coubertin, bogaty człowiek z jakimiś ideami, ale mógł się bawić w ideę, bo miał dochody skądinąd. I na początku choćby to pojęcie amatorstwa, czyli sport miał być czysty, pozbawiony pieniędzmi. Ale już w latach 20-30 ubiegłego wieku zrobił się z tym problem, no bo halo, no to dobra, to robotnik nie może być już sportowcem pracujący. W takim razie on wstawał, był już na gorszej pozycji, bo musiał część dnia poświęcić na pracę, a arystokrata nie musiał, więc wtedy pojawili się sponsorzy, tak? Czyli ktoś temu robotnikowi, który był świetny, płacił pieniądze i on nie musiał już pracować. I wtedy ci, którzy pilnowali tej idei olimpizmu, to jeszcze było, mój drogi, w latach 60. i 70. były z tego powodu afery, to znaczy zawodowców nie dopuszczano do Igrzysk Olimpijskich i bardzo pilnowano też takiej no pseudo już czystości sportu. Korzystały na tym kraje bloku radzieckiego, bo tu niby nie istniało zawodowstwo, tylko istniało amatorstwo. Chociaż to była nieprawda, no bo wielcy zawodnicy dostawali pensje z zakładów pracy, że niby tam pracowali, a w ogóle tam nie przebywali, więc tu się to wszystko się zagmatwało. A o czym było pytanie? Bo
Na ile kierują się tradycją, a na ile są otwarci na testowanie nowych rozwiązań?
No więc właśnie, widzisz, no tradycja w zderzeniu się ze współczesnym światem nieraz musi ustąpić. Jeśli popatrzymy, że judo, tradycyjnie kimona powinny być białe, czyli ubrani na biało, w momencie, kiedy weszła telewizja kolorowa, no to przestało to pasować. Na zasadzie nie rozróżniamy tych zawodników. No to dajmy jednemu niebieskie kimono. No to wtedy już będzie wiadomo, kto kogo przewraca. w tenisie.
No kiedy... tak, podejrzewam, że dla konserwatystów Japończyków to było okropne.
No.
Tak? I były jakieś kontrowersje z tym związane, tak?
Tak, tak. W tenisie broni się jeszcze Wimbledon, gdzie się gra na biało. A już tenisiści w innych turniejach mają sukieneczki, mhm, dziewczyny, czy panowie koszulki już kolorowe w Wimbledonie, czyli jeszcze gdzieś tam ta tradycja trzyma się. Ba, zmieniono pod telewizję system rozgrywania niektórych dyscyplin, czyli te słynne tie-breaki, żeby mecz tenisowy czy siatkarski nie trwał bez końca, bo tam trzeba było grać na przewagi, no to wprowadzono takie ograniczniki, żeby można było określić, że nie wiem, jak mamy mecz siatkówki, to on góra będzie trwał 2 godziny, a nie 5, bo już tam czeka następny program, tak? Jakiś serial czy coś i telewizje były bardzo niechętnie do tego nastawione. No więc tradycja bardzo często przegrywa, no. Niestety przegrywa, no choćby masz naczelną zasadę Igrzysk Olimpijskich, która została przeniesiona jeszcze z czasów starożytnych, że wówczas konflikty w czasie Igrzysk Olimpijskich nie, to był czas pokoju, nie odbywały się konflikty. No to teraz zrób to tak, że jak było Igrzyska Olimpijskie w Tokio, to gdzieś tam na całym świecie zawieszano jakieś konflikty zbrojne. No nie, nie.
Okej, okay, czyli to jest pełna analogia do świata przyrody ożywionej.
Wiedziałem, że w tę stronę idziesz.
Nie, znaczy, no, no. Znaczy trochę czułem, czy odpowiesz, ale do końca aż tak z tymi komunami nie zdawałem sobie sprawy, bo myślę, że są jakieś bardzo konserwatywne zawody, gdzie jednak nie, nadal stosują. Bo na przykład sumo chyba jest taka bardzo konserwatywna. Tak?
No tak, ale widzisz sumo...
W ogóle musisz mieć... O, sam fakt, że w ogóle nie dopuszczam cię, gdy nie będziesz miał kucyka, nie? Pewnie. A jak nie masz, to musisz sobie przyczepić, tak?
Wiesz, tego nie wiedziałem, ale możliwe.
A nie wiem, pytam.
Nie, nie.
Okej, czyli ty też masz zadanie dodomowe? Czekaj, to czekaj. Ja muszę, co ja muszę sprawdzić? Aha, czy są jakieś w Polsce jakieś organizmy, które są bardziej aktywne zimą niż latem? Mają taką strategię przetrwania? A ty proszę sprawdź, czy zawodnik może sobie, czy musi mieć kucyk w zawodach sumo, a jak nie ma, to czy może sobie sztuczny doczepić? No co?
No dobrze, okej. Okay.
Fajne, fajne moim zdaniem informacje.
Natomiast widzisz, dlaczego sumo się broni, to ci chciałem odpowiedzieć. Dlatego, że nie jest na Igrzyskach Olimpijskich.
Okay.
Czyli tak jak judo. Judo pojawiło się w 1964 roku w Tokio, bo Japończycy bardzo chcieli. Później już zostało to taką pełnoprawną konkurencją postrzeganą jako olimpijska, a nie jakaś tam troszeczkę inna. I już później, żeby nie wypaść z tego, no musiało dostosować się do tych wymogów telewizyjnych, a sumo to nie ma, widocznie nie potrzebuje, jest bardziej tradycyjne, bo nie musi iść do przodu. Rozumiesz? Czyli chociaż też są walki pokazywane, ale no może tam jest mniej, tak bardziej można tych zawodników, tak jak w boksie, jednak rozróżnić, a oni się nie przewracają na macie, tak jak w judo czy w zapasach, gdzie jak masz, miałbyś ubranek tych identycznie. No wiesz, z tradycją zerwano, no bo kiedyś to jest dopiero w ogóle fajne. No na Igrzyskach Olimpijskich, tych dawnych, starożytnych, to rywalizowano na golasa. No to teraz
sobie... Ale w sumo?
Nie, no w sumo to nie było wtedy.
Ale jak to, całkiem bez gaci?
No, greckich, oczywiście, no nie było żadnych strojów sportowych.
Okej, okay. Czy na widowni mogła zasiadać część żeńska?
Nie.
Okej, okay, czyli...
No, to była tylko rozrywka dla mężczyzn, to był dopiero seksizm. No,
tak, ale to były inne czasy.
Posąg dyskobola, no to on stoi na golasa.
Faktycznie,
no,
ale nie, bo dobra, ale myślałem, że to jest pewna idealizacja na potrzeby sztuki. Ale nie, to było naprawdę, tak?
No tak.
Jest
tak.
To potwierdzone, nie to, że...
Tak, no zapaśnicy też smarowali się oliwą i też występowali na golasa.
Tak?
No.
Okej. Okay. No, dobrze, kontynuując temat, no to przyroda.
Na golasa?
Nie. Wszyscy. Tak, no też.
A są gdzieś stroje?
Tak, oczywiście. No są rodzaje ochrony, no ubiór to jest rodzaj ochrony przecież przed zimnem, no bo tak, człowiek po prostu poszedł z Afryki, i mogłoby to się stać znów, prawda, bo najpierw człowiek stracił włosy, prawda? W porównaniu do innych swoich przodków małpi. Ja taka krótka dygresja, ja nie jestem zwolennikiem mówienia, że człowiek nie jest małpą, tylko ma z małpą wspólnego przodka, dlatego że to jest właśnie, to jest kontrowersja tylko i wyłącznie związana z tradycją, znaczy, bo Darwin na przykład, który pierwszy opisał dobór naturalny, tak, ewolucję, znaczy nie, wcześniej były opisane ewolucje, ale on tą metodą, która okazała się prawdziwa, no miał dużo problemów, tak, z kreacjonistami i tutaj na przykład byli tacy, którzy mówili, dobra, może twoja rodzina wywodzi się od małpy, bo moja to na pewno nie, no i tutaj często się współcześnie mówi, że człowiek ma tylko z małpą wspólnego przodka, czyli ma z szympansem, to bliżej, a ma jeszcze dalej z gorylem wspólnego przodka, a nie, no przecież bez przesady, przecież wspólny człowiek szympansa i człowieka, ostatni wspólny przodek wyglądał jednak bardziej podobny był do takiej mowosionej małpy, więc człowiek, ja jestem zwolennikiem mówienia wprost, że człowiek jest nagą małpą, gadającą dużo, technologiczną, ale jednak. No i teraz tak, chciałem powiedzieć, że u człowieka jednak ta technologia, zmiana kulturowa jest dużo szybsza, zmiana kulturowa jest dużo szybsza niż zmiana genetyczna. Więc jeżeli, jeżeli człowiek, być prawdopodobnie gdyby jacyś ludzie powoli zdobywali, no znów powiedzmy zimne rejony w Europie, no to mogliby też znów wykształcić sobie futro, tak? Ale znacznie szybciej byłoby po prostu zabić inne zwierzaka i odziać się w to futro, rozpalić, wymyślić rozpalenie ogniska i siedzieć w tym. To byłoby dużo szybsze, tak? Technologia działa szybciej niż czysta ewolucja biologiczna. Skracając ten wątek, znaczy kończąc go, przechodzę do tego, że ewidentnie ewolucja, biologia działa tak, że ma w oparcie tradycji, w tradycji, bo przecież na przykład, dlaczego my mamy 4 tato kończyny, a nie 6? Dlaczego mamy tylko 2? Znaczy my poruszamy się już na 2 kończynach, czyli mamy 2 wolne ręce, ale dlaczego na przykład nie mamy 4 wolnych ręk? Przecież można by sobie wyobrazić, że to będzie nawet jeszcze sprawniejsze, że na przykład będziesz mógł jednocześnie pracować i zmywać naczynia, nie? A jednocześnie coś tam na górze na laptopie sobie ten robić, nie? Dlaczego mamy 4 kończyny? Takie proste pytanie.
Nie, no czekaj, nie, mamy 4, tak?
Tak, no 4, no.
4.
A przecież owady mają 6, a pajęczaki 8. A. Dlaczego ludzie mają 4?
No nie wiem, to mi powiedz.
Bo ryba miała 4 płetwy. 2 pary płetw tych takich tutaj, z których, gdzie z grupy ryb czonopłetwych one wylazły na ląd. No i to jest tak zafiksowane w tradycji, w programie genetycznym, no że nie ma możliwości, wiesz, no wszystko, cały rozwój ontogeniczny człowieka, ssaków jest tak lądowych, zaprojektowany, że no nie ma nagle możliwości, żeby tutaj gdzieś z uda sobie, no nie byłoby to całkowicie kompatybilne i nie ma takich możliwości, żeby wyrosła, nawet jakby było to przydatne, tak? Więc to jest ewidentnie przykład silnej tradycji, ale z drugiej strony cały czas biologia testuje nowe rozwiązania i jeżeli jakieś rozwiązanie się okazuje nieskuteczne w przetrwaniu, to jest bezwzględne wobec tradycji i po prostu takie organizmy wymierają po prostu i zdecydowana większość organizmów jest nowych, można by tak powiedzieć, niż starych. Te stare są, na przykład Latimeria, Varans Komodo, to są tak zwane żywe skamieliny, które niespecjalnie zmieniły się od milionów lat i one są świetnym ewenementem, są niesamowite, natomiast mimo wszystko to są wyjątki. Zdecydowana większość organizmów jest nowatorska, jeśli można by tak powiedzieć. Przecież wiesz o tym, że człowiek właściwie to istnieje w całej geologii, no to mrugnięcie ogiem, tak, na Ziemi. No to się tak nawet przedstawia, że jak masz całą dobę rozwoju życia, to tam człowiek to jest, wiesz, to człowiek to jest sekunda, tak? Więc, przepraszam, rozwój cywilizacji to jest sekunda, a pojawienie się człowieka to minuta, więc człowiek jest też stworzeniem nowatorskim, więc tutaj jest pełna analogia to, co powiedziałeś ze sportem, że można powiedzieć, że telewizja jest zmianą środowiskową, że są pewne organizacje, jest pewna zakorzenienie w tradycji, gdzie czasami absurdalne, ale ciężko się z tego wydobyć, natomiast siła zmian w środowisku wymusza pewne zmiany i jest to bezwzględne. Tak?
To i niektóre sporty, którym trudno się przystosować do właśnie tych zmieniających się okoliczności, no tak jak ty mówiłeś, wymierają, może nie do końca wymierają, ale całkowicie tracą na znaczeniu.
Nie, no to tu też jest tak. Wymieranie jest szczególnym przypadkiem, drastycznym, natomiast jest dużo organizmów, które kiedyś królowały na Ziemi, a teraz gdzieś tylko zajmują pewne drobne nisze. samo jak są pewne tak samo sporty, dyscypliny, które nie wymarły, ale już nie są w ogóle znane, tak? Tylko gdzieś tam...
Mogę ci dać przykład pięciobój nowoczesny.
Aha.
Który kiedyś był takim fajnym sportem, bo był reprezentatywny dla umiejętności wojskowych. Mówiąc w skrócie, tak? Bo była jazda konna, strzelanie, szermierka, czyli wiesz, walka na szable czy szpady, bieg i pływanie. Czyli takie umiejętności dobrego żołnierza.
Bardzo wszechstronne. Tak?
Ale teraz w tym telewizyjnym świecie taka konkurencja jest mało czytelna, bo ten zawodnik, który startuje, ani nie jest wybitnym biegaczem, ani nie jest wybitnym pływakiem, ani nie jest wybitnym jeźdźcem, ani nie jest wybitnym szermierzem, ani nie jest wybitnym, co tam jeszcze zjadłem, biegaczem.
Pływakiem?
Pływakiem, o. I wszędzie jest średni, oczywiście razem, to doskonale wiemy, daje to pewną trudność. Ale
no tak, tak, telewizja... jak przy triatlonie.
Tak, tak.
No właśnie, ale triatlon przetrwał, to zaraz powiedz dlaczego. No.
Triatlon jest nową konkurencją.
Aha.
Łatwiej się było dostosować. W pięcioboju nowoczesnym też przeprowadzono szereg zmian, bo kiedyś każda konkurencja odbywała się jednego dnia. Teraz pięciobój odbywa się wszystko jednego dnia. I jeszcze połączono bieg ze strzelaniem, czyli tak jakby w biatlonie. I te różnice czasowe, ale to i tak nie jest kupowane i nikt się tym już tak nie pasjonuje, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
No nie, absolutnie, nie widzę tego, a pamiętam, że była nawet taka Polka, która gdzieś zdobyła złoty medal i ona była
tak
znana.
Mieliśmy,
w plebiscycie przeglądu chyba wygrała tak? Powiedz, bo... No tak, a teraz całkowicie, nie wiem, czy na przykład Eurosport nadaje kiedyś relację z pięcioboju nowoczesnego?
Nie, tylko przy okazji Igrzysk Olimpijskich chyba. Ach, nawet nie zauważyłem. Pamiętam, że oglądałem 4 lata temu w Rio de Janeiro, kiedy Polka walczyła o medal. Okay.
No tak, ale to ze względu, powiedzmy, patriotycznie oglądałem. Okej, ale popatrz, że śmieszne, że dostała ta nazwa. Właściwie to nazwa powinna się zamienić z pięcioboju nowoczesnego na pięciobój archaiczny, tak. Albo...
No, coś próbują, ale to nie wychodzi.
Środowisko... Środowisko jest bezwzględne, tak? Można powiedzieć.
Triatlon leci na popularności takiego herosa, wiesz? Bo pamiętaj, że w triatlonie to jednak dystanse są potężne. Gdyby ktoś kiedyś wymyślił w triatlonie, żeby to było, nie wiem, bieg na kilometr, pływanie na 100 metrów i przepraszam, jazda rowerowa na 3 kilometry, to by to nie chwyciło, ponieważ wiesz, jest ten Ironman, to ale transmisje z zawodów triatlonowych są dosyć nudnawe i teraz widziałem, że wprowadza się do sporo zmian, jakieś drużynowe, żeby, wiesz, była jakaś zmienność. No bo wyobraź sobie transmisję z tego słynnego Ironmana na Hawajach, która trwa tam 10 godzin. I w zasadzie nie ma bezpośredniej rywalizacji, bo ci najpierw przez 2 godziny płyną, później ci przez kolejne 3 jadą na rowerach, ale każdy jedzie gdzieś tam sobie, no. Mało jest jakichś przetasowań. I takie konkurencje nie są telewizyjne i triatlon nie cieszy się jakąś wielką popularnością jako dyscyplina telewizyjna, a cieszy się jako taka
mityczne.
Herosowo-celebrycka.
Okej, i to go trochę zbliża w sumie do takich greckich olimpiad. Że ten, kto wygrał, to jakby był trochę takim półbogiem, herosem.
No tak, no bo to rzeczywiście wymaga wielu treningów i wielkiej wiesz, no są jeszcze takie, jeszcze bardziej ekstremalne takie na przykład zawody określane mianem spartańskie, czyli Spartan, gdzie to są już w ogóle ekstremalne, no.
Nie ale słyszałem
to,
o tym.
Ale to ludzie uprawiają tak troszeczkę sami dla siebie,
nie są transmitowane, tak?
Nie są telewizyjne i nie są tak wszędzie postrzegane jako stricte sportowe. Ten sport w takim w rozumieniu sportu wyczynowego, czyli głównie kojarzony z tym, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, ale jednak te Igrzyska Olimpijskie by zmierzać już do końca, bo ostatnie zagadnienie, które postawiłeś, to była ta tradycja, to jednak Igrzyska Olimpijskie utrzymują w ryzach pewną tradycję samych dyscyplin, które wchodzą w skład Igrzysk.
Ale są mocno pod presją i gdyby ktoś powiedział, że Igrzysk Olimpijskich nie robi się dla pieniędzy, to byłoby to stwierdzenie, czyli ja mam takie podsumowanie, gdzie zmieszam trochę język biologiczny ze sportowym.
Zamieniam się w
Tak. Czy w takim razie rozumiem, że w branży sportowej aktualnie głównym czynnikiem środowiskowym, główną presją środowiskową jest zapotrzebowanie mediów, w tym głównie telewizji, które testuje elastyczność konkretnych stowarzyszeń, konkretnych dyscyplin na elastyczność wobec ich presji, ich zapotrzebowania.
No.
Można powiedzieć, że żyjemy, że to jest potwierdzeniem jakby świata kapitalistycznego, w którym żyjemy.
No oczywiście, no, tak to jest. No, wiesz, no, dzisiaj mało rzeczy, to tylko my siedzimy i tu rozmawiamy nie dla pieniędzy.
Tak jest. Mam nadzieję, że, znaczy dla przyjemności, mam nadzieję, że też jacyś słuchacze mają z tego przyjemność. Jeżeli tak, to prosimy jakieś komentarze. Żeby nas robimy to dla siebie, ale zgodzisz się, że komentarze ewentualnie pozytywne będą dla nas zachęcające.
Tak, kiedyś robiliśmy cydr, a teraz się spotykamy od czasu do czasu, żeby pogadać.
Jasne. Dobra, dzięki Tato za drugi odcinek. Do
dzięki
zobaczenia
synu.
W trzecim odcinku i pamiętaj o pracy domowej.
Tak jest, sumo.
Sumo, warkocz. A ja?
No widzisz, zapomniałeś.
Przypomnij, a ja... Aha, czy jest jakieś zwierzę w Polsce, które jest bardziej aktywne zimą niż latem?
Ryś.
Dobra, sprawdzę, ale nie, ale czy on jest zimą, czy on jest latem nieaktywny?
No, tak mi się wydaje.
Dobra, do sprawdzenia, wiesz, nie chciałbym nic mówić, czego nie wiem, nie? O czym nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest dosyć bezpieczne.
Tak jest.
Droga, żeby nikt mi nie wytnął. Ale jeżeli ktoś z nas tutaj powiedział babola, to nie ma sprawy, jakiś błąd, to proszę w komentarzu poprawić i no, poprawimy się. W następnym odcinku sprawdzimy, tak?
Tak jest.
No dobra, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.